Czy ktoś z Was słyszał takie pojęcie jak sąd kanguru? Czy teraz mamy taki zwrot? Może bardziej międzynarodowo w języku angielskim kangaroo court to jest taki sąd, nie na którym skazuje się kangury, albo nie taki, gdzie kangury procesują się ze sobą, bo coś zawiniły, ale to jest taka nazwa na, potoczna nazwa na sąd, który jest nieuczciwy. To taki nieuczciwy proces sądowy, gdzie nie przestrzega się zasad, gdzie obraduje się i podejmuje wyroki bardzo szybko w pośpiechu, właśnie z pominięciem pewnych standardów. W Polsce coś podobnego nazywa się procesem pozorowanym, procesem pokazowym. To jest taka trochę inna nazwa. To są bardzo podobne rzeczy, czyli chodzi o taki proces, w którym wyrok jest ustalony wcześniej. Ktoś go wcześniej ustalił, jakaś grupa interesów, a teraz odbywa się proces, który już wiadomo, jaki będzie miał wyrok. Ale dla pozoru, dla formalności go się przeprowadza. Natomiast nazwa kanguru sąd jest bardzo zgrabna, podoba mi się, bo ona bardzo tak opisuje też, o co chodzi w tym procesie. No bo na przykład kangury, które skaczą bardzo daleko, mówi się o tym, że sąd kanguru to jest taki, gdzie pomija się, skacze się przez dowody, pomija się te dowody. Również może nazwa brać się od pośpiechu, takiego właśnie, że skacze się aż do końca, żeby wydać wyrok. Albo też do tego, że sąd jest w czyjejś kieszeni, tak jak kangurki małe są w kieszeni swojej matki. Że sąd nie stoi na straży sprawiedliwości, ale reprezentuje jakieś interesy, czyjeś interesy. I mówię o tym, bo coś podobnego zobaczymy w fragmencie, który przeczytamy, dlatego że przed takim sądem, można powiedzieć kangurzym, pokazowym, stanął Jezus przed swoją śmiercią. Z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, od 63 do 71 wersetu. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od 63 do 71 wersetu. A mężowie, którzy go pilnowali, najgrywali się z niego i bili go. I zasłoniwszy mu twarz, pytali go, mówiąc: prorokuj, kto jest ten, kto cię uderzył? I wiele innych bluźnierstw wypowiadali przeciwko niemu. A gdy nastał dzień, zeszła się starszyzna ludu, a co kapłani uczeni w piśmie, i zaprowadzili go do rady swojej najwyższej, mówiąc: jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz. On zaś rzekł do nich: choćbym wam powiedział, nie uwierzycie. Choćbym pytał, nie odpowiecie. Odtąd zaś Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawicy mocy Bożej. Wtedy rzekli wszyscy: czyż więc Ty jesteś Synem Bożym? A On rzekł do nich: wypowiadacie, że jestem. Oni zaś rzekli: na cóż jeszcze potrzebujemy świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z Jego ust. I to, co przeczytaliśmy, działo się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Piotr zapytał się Jezusa. Przynajmniej początek tego fragmentu dział się jeszcze w nocy, kiedy Piotr zapytał się Jezusa. Natomiast to generalnie trudno jest ułożyć dokładną chronologię tych wydarzeń, co działo się w nocy, co działo się w dzień, co działo się rano, szczególnie o to, gdzie, kiedy i kto przesłuchiwał Jezusa. Bo poszczególne Ewangelie opisują wybrane elementy przesłuchań. I są też takie fragmenty, które powtarzają się w tych Ewangeliach, ale nie zawsze w takiej samej kolejności. Stąd właśnie ciężko jest ułożyć pewną chronologię, ale jednak postaram się to początkowo zrobić, żeby przynajmniej ułożyć nam w głowie, jak to mogło wyglądać. Więc najpierw w nocy Jezus został zabrany do Annasza. Annasz był osobą, która wcześniej była arcykapłanem, wtedy już nie był arcykapłanem, ale wciąż miał wysoką pozycję, miał bardzo ważną pozycję. I to spotkanie z Annaszem opisuje przede wszystkim Ewangelia Jana. Potem od Annasza do Kajfasza, do tego, który wtedy był arcykapłanem. Tam byli także ludzie z Rady Najwyższej. Działo się to w nocy, więc było to nocne przesłuchanie, takie wstępne nocne przesłuchanie. I to opisują głównie Mateusz i Marek. Natomiast z samego rana odbyło się już bardziej formalne przesłuchanie Rady Najwyższej. I to spotkanie opisuje nam ewangelista Łukasz. I może się wydawać, że to, co opisuje Łukasz, to jest to samo spotkanie, to samo przesłuchanie, co Mateusz i Marek opisywali, bo tam są niektóre elementy, które się powtarzają, ale są też takie szczegóły, które pokazują, że to są trochę inne wydarzenia. W sensie wcześniej odbywało się nocą przesłuchanie, a potem też rana odbyło się jeszcze inne przesłuchanie. Łukasz skupia się na tym, co było rano, co wydarzyło się, kiedy nastało słońce. Natomiast opisał też bardzo krótko na początku to, co wydarzyło się jeszcze w nocy. To są pierwsze trzy wersety tego fragmentu, gdzie widzimy bicie, szydzenie, zasłanianie twarzy. Mateusz i Marek dwaj ewangeliści, to samo opisali na końcu przesłuchania. Więc to nam pokazuje, że ta chronologia jest trochę inna. Natomiast chwilę później Marek napisał, że właśnie zaraz wczesnym rankiem zebrała się Rada Najwyższa. Więc wszystko to wskazuje nam na to, że Mateusz i Marek opisali nocne przesłuchanie Jezusa. Łukasz opisał to poranne przesłuchanie, formalne zebranie Sanhedrynu. I w tych Ewangeliach u Mateusza i Marka jest też kilka rzeczy, których nie ma u Łukasza, więc też krótko o nich powiem. Tam pojawia się przede wszystkim to, że przychodzili świadkowie, przychodzili fałszywi świadkowie. Mówili o tym, co Jezus według nich zrobił i mówili o tym, że Jezus mówił o tym, że zburzy święty. Natomiast Łukasz tego nie zawarł. Łukasz skupił się na czymś innym, skupił się na pytaniach Rady Najwyższej o to, kim jest Jezus. Stąd pytanie o to, czy jest synem, czy jest Chrystusem, czyli Mesjaszem. Stąd pytanie o to, czy jest Synem Bożym. A z drugiej strony Jezus mówi o tym, że on jest człowieczem. Więc bardzo duży taki nacisk na to, kim jest Jezus. Jako Chrystus, jako Syn Człowieczy, jako Syn Boży. Jeszcze trochę inaczej można powiedzieć, że ten fragment opisuje najpierw w nocy takie pytanie o to, kto bije Jezusa, a potem jest pytanie o to, kim jest Jezus. Tak w skrócie można też to przedstawić. Ale przejdźmy przez to tak trochę bardziej szczegółowo, mając już taki ogólny bardziej obraz. Zaczynamy właśnie od nocy, od tego, co stało się w nocy. To jest końcówka przesłuchania, które miało miejsce jeszcze wcześniej. Tutaj jest tylko sytuacja bicia. Jest tylko to bicie, to szydzenie, którymi sprawcami byli ludzie, którzy trzymali tam Jezusa, prawdopodobnie straże świątynne. I czytamy, że siedzieli dokładnie z tego, że uważano go za proroka. Zasłonili mu twarz, Jezus nic nie widział, no i śmiali się, że nie potrafi powiedzieć, kto z nich go bije. Być może, to jest pewna teoria, brało się to z tego, że prorok Izajasz pisał o tym, że Mesjasz nie będzie sądził na podstawie wzroku, ani słuchu. Więc może tak się śmiali. Jak jesteś Mesjaszem, to nam powiedz, nie widząc, nie słysząc, kto cię bije. Ale nie wiedzieli, że w tym samym czasie, dokładnie w tym samym czasie spełniało się proroctwo Jezusa. Bo właśnie wtedy, na dziedzińcu tego samego pałacu, Piotr zapierał się Jezusa. Dokładnie w taki sposób, jak Jezus zapowiedział. Więc był prorokiem, ale oni tego nie widzieli. A działo się to na tym samym podwórku. Co więcej, oni sami spełniali proroctwo Izajasza, trochę inne proroctwo Izajasza z 50 rozdziału 6 wersetu. Bo tam Izajasz opisywał takie słowa. To są słowa wypowiadane przez Mesjasza. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wydawają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Czyli siedzieli z tego, że Jezus nie jest w stanie odgadnąć, kto go bije, a w tym czasie spełniało się proroctwo Izajasza. I właśnie oni byli tymi, którzy je wypełniali. A poza tym jeszcze spełniało się proroctwo obok nich, kiedy Piotr zapierał się Jezusa. Więc oni zakrywali sobie oczy, mówiąc, że on jest ślepy, że nie widzi, a tak naprawdę to ich oczy były zakryte. Bo to oni nie widzieli, kogo bili. Nie widzieli, komu bluźnili. I Mateusz i Marek, już mówiłem, opisali to na końcu swojego przesłuchania. Natomiast wersja wcześniej u Marka, Ewangelia Marka mówi, że wszyscy stwierdzili, że Jezus zasługuje na śmierć. Więc wszystko, co jest później u Łukasza, było już po uznaniu, że Jezus zasługuje na śmierć. To wtedy czytamy, że gdy nastał dzień, zebrała się Rada Najwyższa, Sanhedryn. Bo czytamy tam o starszyźnie, arcykapłanach, uczonych w piśmie. I na to miejsce przyprowadzono też Jezusa. I wydaje się, że już w nocy w pałacu arcykapłana też byli ludzie z Rady Najwyższej, bo pisali o tym Mateusz i Marek, ale rano pewnie przeszli na inne miejsce. Tam, gdzie formalnie Sanhedryn miał się spotykać, czyli na terenie świątyni. Tam było takie oficjalne miejsce i spotkań. Więc to nocne spotkanie było takie tajemne, takie nieoficjalne. Takie, gdzie chcieli zebrać zarzuty. Gdzie byli świadkowie, którzy zeznawali fałszywie przeciwko Jezusowi. A w ciągu dnia, kiedy nastał dzień, spotkali się tylko po to, żeby ten wyrok ustalić. Był jeszcze proces, ale on był właśnie taki poznany. I wiele można przeczytać w źródłach historycznych o tym, jak miało formalnie przebiegać to spotkanie Sanhedrynu. Ale trzeba pamiętać, że te zasady, które były spisane były później po czasach Jezusa. Więc niekoniecznie to spisane były później po czasach Jezusa. Więc niekoniecznie to, co było opisane w tych zasadach, obowiązywało już w czasach Jezusa. Ale z pewnością Sanhedryn nie mógł osądzić nikogo w ciągu nocy. Z tego powodu musieli zebrać się w dzień, żeby formalnie ustalić, kto, formalnie zdecydować o wyroku. I przy tym zależało im na czasie, dlatego że to był piątek. Piątek rano, dzień przed szabatem. Więc chcieli zdążyć wszystko zrobić tego dnia. Czyli żeby ustalić wyrok, żeby także odbyła się egzekucja. Przy czym to nie oni mogli skazać na śmierć w tym czasie. Żydzi w tym czasie nie mogli skazywać na śmierć, musieli liczyć na Rzymian. Musieli oddać Jezusa Rzymianom, Piłatowi, który dopiero mógł ustalić, na co będzie skazane, czy będzie skazany Jezus. Więc Żydzi musieli przygotować oskarżenie i to takie oskarżenie, które będzie dla Piłata zrozumiałe i zasadne. I liczyli na to, że jeszcze tego dnia przed szabatem Jezus będzie zabity. Dlatego tak się śpieszyli. Dlatego z samego rana spotkali się jako rana najwyższa. Dlatego wcześniej przygotowali już sobie, o co go oskarżą. Już mieli wspólny wniosek, że to będzie śmierć, że będzie to wyrok śmierci. Ale chcieli zachować pozory. Zachować dla formalności, odbyli jeszcze swoje posiedzenie. Właśnie taki kangurzy sąd, na którym wyrok już wcześniej był ustalony. Więc zobaczmy, jakie było pierwsze pytanie, jaka była odpowiedź Jezusa. 67 i 68 werset. Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam. On zarzekł do nich, choćbym wam powiedział, nie uwierzycie. A choćbym pytał, nie odpowiecie. I to samo pytanie zadali już Jezusowi w nocy. Więc to jest powtórka. Kilka godzin wcześniej padło to samo pytanie. Wtedy zadał arcykapłan. Teraz użyta jest liczba mnoga. To też sugeruje, że to są trochę inne sytuacje. Że w nocy zadawał pytanie arcykapłan, a tutaj Rada Najwyższa jako całość. Jezus widzimy, że nie był skłonny do odpowiedzi. Może to wynikać z tego, że już go o to pytali. Już ustalili swój wyrok. Jezus znał ich motywację. Wiedział, że to był tylko taki pozorowany proces. Ale samo pytanie było istotne. Bo chodziło o to, czy Jezus uważa siebie za Mesjasza. Bo to później było podstawą oskarżenia Jezusa przed Piłatem. Dlatego, że oczekiwany przez Żydów Mesjasz miał być ich królem. I widzimy to na początku 23 rozdziału, w drugim wersecie. Tam czytamy o Jezusie jako zarzut przed Piłatem, że Jezus powiada, że On sam jest Chrystusem, królem. Czyli to jest jednoznaczne. Jeżeli ktoś uważa się za Chrystusa, to uważa siebie za króla. No a dla Rzymian to było podejrzane. Czyli pod nosem mieli kogoś, kto uważa siebie za króla, no to budzi podejrzenie. No to jest jakieś zagrożenie, że będzie chciał podburzyć swój lud, że będzie chciał wzniecić jakieś powstanie. I wiemy, że wielu Żydów tak właśnie myślało. Miało takie nadzieje wobec Jezusa. Kiedy Jezus wchodził do miasta, do Jerozolimy, na osiołku, no to witali go jak króla. A Jezus też się im jako król. I wiemy też, że to był właśnie powód jego ukrzyżowania. Na krzyżu była inskrypcja, był napis Jezus Nazareński, król żydowski. Za to go skazali. Za to skazali go Rzymianie. Więc Jezus nie kwalił się do odpowiedzi, bo znał ich motywację. Bo wiedział, że im nie zależy na prawdzie. Bo wiedział, do czego to zmierza. Wiedział, jaki jest Boży plan. Więc nawet gdyby odpowiedział, to nie uwierzą. Jezus o tym wiedział. Nawet gdyby pytał, to nie odpowiedzą. I ta pierwsza część to, że jeżeli odpowie, to nie uwierzą, jest bardziej zrozumiała. No bo o co chodzi, jeżeli zapyta, to nie odpowiedzą. Do tego przejdziemy za chwilę. Ale wcześniej też na różne sposoby dawał im do zrozumienia, że On jest Chrystusem. Więc skoro wcześniej nie uwierzyli, no to dlaczego teraz mieliby uwierzyć? Dalej nie wierzyli. Dalej nie chcieli uwierzyć. Wbrew wielu dowodom. Wbrew wielu spełnionym proroctwom. Wbrew cudom i znakom, które też widzieli, których też słyszeli. I wiedzieli, że tylko Mesjasz może dokonać takie cuda. Bo były takie cuda, które tylko Mesjasz mógł dokonać. Żydzi o tym wiedzieli. Jezus takie cuda wykonał. I przy okazji jednego z nich, kiedy uzdrowił opętanego, który był niemy i ślepy, Jezus powiedział, że jeżeli to robi, jeżeli wygania demony mocą Ducha Świętego, to przyszło już do nich Królestwo Boże. I przyszedł już do nich ich Mesjasz. Wtedy Żydzi tego nie przyjęli. Żydowscy przywódcy to odrzucili. Tam także byli ludzie, którzy byli prawdopodobnie z Sanhedrynu. Być może to były właśnie osoby, które też były faryzeuszami, uczonymi w piśmie, takimi osobami, które także były w Radzie Najwyższej. I nie uwierzyli. Tak samo jak teraz podczas tego procesu też nie uwierzyliby, gdyby Jezus powiedział, że jest Chrystusem. I taka postawa dużo mówi o ludziach z Sanhedrynu, bo byli to przywódcy narodu. To byli ludzie, którzy czekali na swojego Mesjasza. A kiedy on przyszedł, to go nie przyjęli. To go odrzucili. Nie chcieli uwierzyć, że to jest on. A to także mówi wiele o nas. W sensie o ludziach, o społeczności, o człowieczeństwie. O ludziach XXI wieku, którzy też mają wiele dowodów na istnienie Boga. Pismo mówi, że o istnieniu Boga, o Jego mocy świadczy całe stworzenie. Że ludzie mogą przekonać się o wiarygodności tego, że jest Bóg, że Bóg istnieje. Każdy człowiek może przekonać się o wiarygodności Pisma Świętego. Nie ma drugiego takiego tak rzetelnie zachowanego dokumentu ze starożytności. Nawet odkrycia archeologiczne o tym świadczą. Nawet takie odkrycia, które odpowiadają na zarzuty, które wcześniej były przedstawiane wobec Biblii. Bo mówiono, że nie mógł istnieć taki człowiek, którego opisuje Biblia w Starym Testamencie. A potem okazywało się, jakieś odkrycie mówiło o tym, że taki król czy taki człowiek istniał. Ludzie mogą usłyszeć Ewangelię o tym, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię jako Bóg, który stał się człowiekiem, żeby zapłacić za grzechy świata. Ale nie uwierzą, podobnie jak tamci, jeżeli ich serce się nie zmieni. Dlatego powiedział, że jeżeli im powie, to i tak nie uwierzą. Ale także powiedział, że choćby pytał, to mu nie odpowiedzą. To jest takie bardziej, o co chodzi? O jakie pytanie chodzi? Myślę, że to nawiązuje do tego, co było wcześniej, dwa rozdziały wcześniej, co opisuje 20 rozdział tej samej Ewangelii. Bo tam w 20 rozdziale jest taka seria rozmów między Jezusem a żydowskimi przywódcami. I tam prawdopodobnie też byli przedstawiciele Sanhedrynu. Więc ci sami ludzie, którzy teraz przesłuchiwali Jezusa. I na początku 20 rozdziału zapytali Jezusa, jaką mocą czy jakim prawem to czyni. Czyli kto dał mu władzę robienia tego, co robi. Bo wiemy, że wcześniej Jezus szedł do świątyni jak do siebie i słusznie. Powracał z stołu handlarzy. Czytamy także o tym, że nauczał w świątyni codziennie. Więc pytali go, jakim prawem to robi. W naszej świątyni. My tu rządzimy, a ty przychodzisz i wywracasz stoły. Jezus zareagował na to pytaniem. Odpowiedział pytaniem na pytanie. I powiedział im przy tym, że odpowie im na ich pytanie, jeżeli oni odpowiedzą jemu. I zapytał ich wtedy, skąd był chrzest Jana? Czy był z nieba, czy był od ludzi? I żydowscy przywódcy wiedzieli, zrozumieli, że to była pułapka. Że gdyby odpowiedzieli, to postawią siebie w trudnej sytuacji. Bo będą musieli przyznać, że Jezus jest Mesjaszem. Nie chcieli tego zrobić. Milczeli. Nie dali odpowiedzi. Wystawili się na śmieszność, ale woleli to, niż powiedzieć, że Jezus jest Chrystusem. I podobnie jest na końcu 20 rozdziału. Tam jest kolejne pytanie Jezusa. Wtedy zapytał ich o to, jak to jest, że mówią, że Chrystus jest synem Dawidowym. Skoro Dawid w swoim psalmie 110 nazywa go swoim Panem. To jest synem Dawidowym, czy jest Panem Dawida? Takie było pytanie. Znowu nie było odpowiedzi. Nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Więc z tego powodu, podczas przesłuchania, Jezus powiedział, że nawet jeżeli ich zapyta, jeżeli zada jakieś pytanie, to oni nie odpowiedzą, bo nie będą chcieli powiedzieć, że on jest Mesjaszem. Więc to takie wyjaśnienie, o jakie pytania może chodzić. Myślę, że chodzi właśnie o to, że Jezus mógłby ich naprowadzić swoim pytaniem na to, że on jest Mesjaszem, ale i tak nie chcieliby odpowiedzieć. Ale Jezus dał jakąś odpowiedź. Dał pewną odpowiedź na to pytanie, czy on jest Chrystusem. I mamy ją dalej w 69 wersecie. Odtąd zaś, Syn Człowieczy, siedzieć będzie po prawicy mocy Bożej. Jezus wiedział, że Sanhedryn nie rozumiał, kim miał być Mesjasz, że spodziewali się, że Mesjasz przyjdzie i będzie siedzieć na ziemskim tronie, więc chcieli Jezusa oskarżyć właśnie o to, że podaje się za Chrystusa, bo to byłoby zagrożeniem dla cesarza. I nie dlatego chcieli go o to oskarżyć przed cesarzem, że tak bardzo lubili Rzymian, a tak bardzo nienawidzili Jezusa. Ale ta odpowiedź Jezusa przekierowuje ich myślenie z ziemskiego z ziemskiej władzy na niebiańską władzę. Bo powiedział mi, że odtąd będzie siedzieć po prawicy mocy Bożej. Więc nie na ziemskim tronie, gdzieś w jakimś miejscu na ziemi, pokazał mi, że Chrystus miał być kimś więcej niż tylko ziemskim władcą. I połączył tutaj dwa proroctwa, takie dwa fragmenty ze Starego Testamentu. Oba fragmenty pojawiały się już wcześniej w tej Ewangelii, nawet całkiem niedawno, nawet właśnie podczas tych rozmów z 20 rozdziału. I na końcu 20 rozdziału Jezus przywołał właśnie początek psalmu 110. Stąd pochodzi właśnie, pochodzą właśnie te słowa o prawicy mocy Bożej. Psalm 110, werset 1. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. I to jest w ogóle najczęściej przywoływany werset Starego Testamentu w Nowym. Nie tylko cytowany, ale po prostu odniesienia do niego są najwięcej razy w całym Nowym Testamencie. I według tego psalmu Pan powiedział do Pana, żeby zasiadł po jego prawicy. Czyli Bóg, bo ten pierwszy Pan to jest Bóg Jahwe, powiedział do kogoś, kto jest Panem, to jest hebrajski Adonai, żeby nie królował po jego prawicy. I że jego nieprzyjaciele będą podnóżkiem jego stóp. Więc będzie na takiej pozycji no, wyższej niż ziemski król. Będzie jakimś takim niebiańskim władcą. Więc to jest pierwszy fragment, z którego pochodzą te słowa Jezusa. Drugie miejsce to jest 7 rozdział Księgi Daniela. To stąd pochodzi tytuł Syna Człowieczego. I tam przesłanie jest bardzo podobne, co w psalmie 110. To jest Księga Daniela, rozdział 7, wersety 13 i 14. Daniela 7, wersety 13 i 14. To jest widzenie, które miał Daniel. I widziałem w widzeniach nocnych. Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawionego przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo, niezniszczalne. Więc znowu dwie postacie. Jedną z nich jest sędziwy. Według innych przykładów wiekuisty, starodawny, odwieczny, czyli oczywiście chodzi o Boga. Ale oprócz Niego jest jeszcze Syn Człowieczy i to Syn Człowieczy otrzymuje władzę i chwałę, żeby służył Mu wszystkie ludy, narody i języki. Czyli ta druga postać odbiera taką boską cześć. Bo tylko Bogu należy się taka chwała i taka cześć i taka władza. I w relacjach z przesłuchania w Ewangelii Mateusza i Marka Jezus też mówił o siedzeniu po prawicy mocy Bożej, ale powiedział tam trochę więcej. Zobaczmy Ewangelię Mateusza 26-64. Tam jest prawdopodobnie właśnie ten opis nocnego przesłuchania. Mateusza 26-64. To jest odpowiedź na to samo pytanie arcykapłana tym razem. Jezus powiedział, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Więc są jeszcze słowa o obłokach nieba. To są też słowa, które pochodzą z Księgi Daniela. Tam Syn przyszedł do sędziwego właśnie na obłokach nieba. I Jezus tutaj mówi, że oni to ujrzą. Co więcej, mieli to ujrzeć odtąd. Nie za kilka tysięcy lat ktoś ma to ujrzeć, ale odtąd mieli to ujrzeć. Co to znaczy? W jakim sensie mieli ujrzeć Syna Człowieczego, który siedzi po prawicy mocy Bożej? Jak mieli zobaczyć Jego przyjście na obłokach nieba? I czemu mieli to zobaczyć odtąd? I mówiłem już o tym wcześniej przy kazaniach o znakach końca, kiedy mówiliśmy o tym, co Jezus powiedział na Górze Oliwnej, kiedy właśnie mówił o znakach końca. I mówiłem tam, że nie chodziło wtedy o powtórne przyjście Jezusa na sąd ostateczny, chodziło o sąd nad Jerozolimą, o zburzenie świątyni. I tutaj Jezus potwierdza to samo. Powiedział żydowskim przywódcom, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, który siedzi na prawicy mocy Bożej. Odtąd ujrzycie Go, jak przychodzi na obłokach nieba. Więc nie chodziło o coś, co jest jeszcze przed nami dzisiaj. Chodziło o coś, co spełniło się w pierwszym wieku. Co Żydzi zobaczyli w pierwszym wieku. Więc co zobaczyli? Przyjście na obłokach nieba to jest obraz, który używany jest w Starym Testamencie na Boży Sąd. To jest sposób opisu Bożego Sądu. I taki obraz na przykład jest, kiedy opisany jest sąd nad Egiptem w w księdze Izajasza, 19 rozdziale. Nie będę tego czytał, przywoływał teraz. To jest w tych kazaniach, o których mówiłem wcześniej, więc można do tego wrócić. Tylko mówię tak, podając fragmenty, że można sobie było do tego jeszcze potem gdzieś wrócić. Taki obraz, podobny obraz jest także w psalmie 18, gdzie opisany jest sąd nad wrogami Dawida. Gdzie Dawid jest ratowany przez Boga i tam także pojawiają się takie opisy, gdzie Bóg przychodzi na obłokach nieba. Więc przyjście na obłokach nieba mówi o Bożym sądzie. Co ciekawe, taki obraz mamy również w objawieniu Jana. Na początku tej księgi w ogóle pierwszy werset mówi o tym, że to objawienie spełni się wkrótce. Siódmy werset mówi o tym, że to objawienie dotyczy tego, że Jezus przychodzi wśród obłoków. Czytamy tam, że ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. Jeżeli o kimś możemy powiedzieć, że przebili Jezusa, to byli to żydowscy przywódcy. Jezus też tutaj powiedział, że oni, że Sanhedryn to zobaczy. Więc nie chodzi o to, żeby fizycznie zobaczyć tron, na którym Jezus będzie siedział, że mieli fizycznie zobaczyć jakieś obłoki. Egipcjanie też nie widzieli Boga na obłokach. Wrogowie Dawida też nie widzieli, jak Bóg leciał na cherubie, jak szybował na skrzydłach wiatru, nie widzieli ciemnej chmury pod jego stopami, a takie opisy są w tych fragmentach. I to jest opis Bożego sądu. Tamci ludzie widzieli po prostu skutki Bożego sądu. Widzieli to, że Bóg się z nimi rozprawia. I o tym tutaj mówi Jezus. Że Sanhedryn miał zobaczyć Boży sąd. A Jezus tutaj przedstawia się jako Syn Człowieczy. Jako ten, który otrzymuje władzę od Boga Ojca. Jako ten, któremu służyć będą wszystkie narody i języki. Sanhedryn miał to zobaczyć. Skutek, że Jezus siedzi po prawicy Bożej. I jednym z ważniejszych skutków, które to pokazały, było to, co stało się ze świątynią. O tym zresztą mówili świadkowie wcześniej, w nocy. Mówili o tym, że Jezus zburzy świątynię i w 3 dni ją odbuduje. Marek napisał dokładnie, że zburzy świątynię wzniesioną rękami ludzkimi, a zbuduje inną wzniesioną nie rękami ludzkimi. I to pojawiało się jako zarzut. Zburzenie świątyni pojawiało się jako zarzut. Żydzi o tym wiedzieli, że Jezus o tym mówił. Więc mogli się przekonać, że Jezus jest Chrystusem wtedy, kiedy świątynia była zburzona. To w ten sposób mogli zobaczyć, że On jest Synem Człowieczym, który siedzi po prawicy mocy Bożej. Że naprawdę był oczekiwanym Mesjaszem. Jezus wiedział, jaki będzie werdykt. Dlatego powiedział o sobie w kategoriach tego, co stanie się po Jego śmierci. Po tym, jak zmartwychwstanie. Po tym, jak wstąpi do nieba. Inaczej mówiąc, podsumowując słowa Jezusa podczas Jego służby w tym kontekście, powiedział do Sanhedrynu: wy zburzycie świątynię mojego ciała, ale ja ją odbuduję. Powstanę z martwych, zasiądę po prawicy mocy Bożej, osądzę niewinny Izrael, zburzę waszą świątynię. W tym fragmencie to jest krótkie zdanie, ale ono właśnie tak wiele wyraża. A Rada Najwyższa widzimy to, że coś z tego zrozumiała. Przynajmniej zrozumiała coś, co dla nich było oburzające. Zobaczmy to w 70 wersecie. Wtedy rzekli wszyscy: czyż więc ty jesteś Synem Bożym? A on rzekł do nich: wy powiadacie, że jestem. Więc te słowa o Synu Człowieczym doprowadziły ich do wniosku, że Jezus uznaje siebie za Syna Bożego. Skoro uważa siebie za Mesjasza, który będzie siedział po prawicy mocy Bożej, skoro mają mu służyć wszystkie ludy, no to jest Synem Bożym. I to jest synostwo, o którym mówi z kolei psalm 2. Tam też jest mowa o dwóch postaciach, więc to jest bardzo ciekawe, że Stary Testament często mówi o dwóch postaciach. O Bogu i o kimś, kto otrzymuje boską władzę, taką królewską władzę. Drugi rozdział, drugi psalm, 6 werset tego psalmu. Tam czytam, że Pan ustanowi swojego króla na Syjonie. Ustanowi króla na swojej świętej górze. I to ustanowienie króla łączy się z tym, o czym mówi werset 7, a tam czytamy: ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie: synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. I wiemy, że te słowa odnoszą się do zmartwychwstania Jezusa. W taki sposób użył ich Paweł w Dziejach Apostolskich. Więc Jezus jest królem przez swoje zmartwychwstanie. A dokładniej przez śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. przez dzieło odkupienia, którego dokonał na krzyżu, kiedy odkupił lud i z jego grzechów. Dlatego, że potem zasiadł po prawicy mocy Bożej. Zasiadł ponad wszelką władzą, nadziemską władzą, zwierzchnością i każdym imieniem, które można wymienić. Wszystko zostało poddane pod jego stopy. Chociaż tego nie widzimy. No bo nie widzimy na świecie, żeby wszystko było poddane pod stopy Jezusa. Ale dokładnie to mówi list do Hebrajczyków w 2 rozdziale, 8 wersecie. Hebrajczyków 2 rozdział, 8 werset. Znowu nawiązanie do tego psalmu. Wszystko poddałeś pod stopy Jego, a poddawszy Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu było poddane, co by nie było Mu poddane. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że wszystko było Mu, że wszystko jest Mu poddane. Czy już w tym momencie nie ma niczego, co nie jest poddane Jezusowi? No i wiele osób powie tutaj, jak to? Przecież widzimy grzech na świecie. To jak to ma być poddane Jezusowi? Ale właśnie o tym czytamy tutaj w Hebrajczyków. Że my tego jeszcze po prostu nie widzimy. I dopiero królowanie Jezusa ma nam to pokazać. Ma nam to odsłonić. Bo Jezus ma królować, dopóki nie położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. A ostatnim z tych wrogów będzie śmierć, jak mówi list do Koryntian. Więc odtąd ujrzycie, od wtedy Jezus króluje, dopóki nie pokona ostatniego wroga. To królowanie Jezusa położy wszystkich nieprzyjaciół pod jego stopy. I każdy z tych tytułów, który tutaj jest użyty w tym fragmencie, wskazuje na obecne panowanie Jezusa. Fragmenty, do których te tytuły się odnoszą, mówią o skutkach śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Że w ten sposób zasiądzie na tronie. Że przyjdzie na obłokach, czyli właśnie przyjdzie na sąd. I to zarówno ten sąd w pierwszym wieku nad Izraelem, jak i na sąd ostateczny, który czeka jeszcze cały świat. Więc przyjdzie na obłokach na sąd. Przyszedł w pierwszym wieku i przyjdzie jeszcze na końcu czasów. I to wszystko podsumowując pokazuje, że Jezus nie był tylko człowiekiem, ale pokazuje, że ma boskie pochodzenie, że ma boską tożsamość. I stąd pytanie Sanhedrynu o to, czy uważa siebie za Syna Bożego. Jezus mówi im tylko tutaj, wy mówicie, że jestem. Bo już to im wcześniej powiedział. Wiele razy to mówił. Nawet niedługo wcześniej, kilka dni wcześniej mówił im przypowieść o dzierżawcach winnicy. Taką przypowieść, przez którą wskazał, że On jest Synem Bożym. Umiłowanym Synem Bożym. I już wtedy to rozumieli. Już wtedy rozumieli, że podaje się za Syna Bożego. Już wtedy rozumieli także, że mówił to przeciwko nim, bo powiedział im wtedy, że oni go zabiją. Że wyprowadzą go poza miasto i tam go zabiją. Więc to jest taka kolejna zapowiedź, którą Jezus wcześniej mówił, która tutaj się spełnia podczas tego przesłuchania. I po tych kilku pytaniach Sanhedrynu i odpowiedziach Jezusa nie było już więcej pytań. Na tym skończyli przesłuchania. Usłyszeli to, co chcieli usłyszeć. Wiemy, że dla nich to, co powiedział Jezus, było bluźnierstwem. Wyraźnie widzimy to u Mateusza i Marka, gdzie arcykapłan rozdziera swoje szaty. Na znak, że to było właśnie bluźnierstwo. Ale znowu paradoksalnie to oni wtedy bluźnili. To było największe bluźnierstwo. Bo nie przyjmowali, że On jest Synem Chrystusem. Że jest Chrystusem. Że jest Synem Człowieczym. A bluźnierstwo według nich zasługiwało na karę śmierci, bo tak było w Starym Przymierzu. Ale nie oni mogli to wykonać. Musieli przekazać Jezusa Rzymianom. A dla Piłata bluźnierstwo nie było tak znaczące. Nie obchodziło go to, że Żydzi oburzają się tym, co powiedział Jezus. Dla niego było ważne to, że Jezus powiedział, że jest Chrystusem, czyli że jest królem. No bo dla niego to było zagrożeniem. I w taki sposób przedstawili to później właśnie Piłatowi. Że podaje się za króla, że podburza lud, że odciąga ludzi od płacenia podatków cesarzowi. Wiemy, że tamte pozostałe rzeczy nie były prawdą, no ale jeżeli ktoś podaje się za króla, to łatwo przykleić mu taką łatkę, że chce podburzyć lud, że nie chce, żeby płacili podatki cesarzowi. A z drugiej strony żydowscy przywódcy wiedzieli, że Piłat może ulec presji ich rodaków. Więc pomocne było dla nich również to, że Jezus podawał się za Boga, bo dzięki temu mogli podburzyć swoich rodaków, że Jezus bluźni. Mogli wymusić w ten sposób na Piłacie ukrzyżowanie. Więc zebrali zarzuty dla Piłata i dla Żydów. Mieli tutaj dwie pieczenie na jednym ogniu. A cały ten proces był farsą. Był właśnie takim kangurzym sądem. Bo nie chodziło o prawdę. Nie chodziło o to, żeby ustalić prawdę. Oni chcieli mieć haki na Jezusa. Próbowali je znaleźć w nocy przez fałszywych świadków, których zeznania się nie zgadzało, więc z tego nie mogli skorzystać. Musieli oprzeć się na słowach Jezusa. I najpierw chcieli, żeby Jezus udowodnił, że jest prorokiem, kiedy zasłaniał mu twarz, kiedy żądali, żeby powiedział, że to oni, kto ich uderzył. Ale to oni w tej sytuacji nie wiedzieli i nie widzieli, kim jest Jezus. Potem pytali wprost, czy jest Chrystusem. Chociaż nie chcieli uwierzyć. Chociaż mieli na to wiele dowodów już wcześniej. Było wiele powodów, żeby uznać Jezusa za Mesjasza. Ale oni robili takie kangurze skoki przez te dowody. I to nawet mimo tego, że Jezus wcześniej zadawał im pytania. Naprowadzał ich pytaniami na to, że On jest Mesjaszem. Woleli milczeć i nic nie mówić. Dać się nawet ośmieszyć. Zamiast tego, żeby przyznać, że Jezus jest Mesjaszem. Nie rozumieli tego, że Jezus jest kimś więcej niż tylko ziemskim Mesjaszem. Rozmawiali z kimś, kto był niebiańskim władcą, kto za chwilę miał zasiąść na prawicy mocy Bożej. Miał objąć panowanie, ale nie na ziemskim tronie. Miał zasiąść na wiecznym tronie, ponad wszystkimi władzami, zwierznościami, ponad wszelkim imieniem. I już w tym momencie im powiedział, przed swoją śmiercią, że odtąd ujrzą go właśnie w takiej pozycji, bo spełnił swoje zapowiedzi o zburzeniu świątyni. I to wtedy ujrzeli go ci, którzy go przebili. Wtedy Syn Człowieczy osądził Izrael. Wtedy Syn Człowieczy osądził Izrael. Więc rozumieli, że podaje się za kogoś więcej niż za człowieka. I to uznali za bluźnierstwo. Ale to oni byli winni największego bluźnierstwa. Bo Jezus przyszedł do swoich, ale swojego nie przyjęli. Nie przyjęli go jako Pana, nie przyjęli go jako Króla, dlatego nie dostąpili zbawienia. Dlatego czekał ich Boży Sąd. I to jest przestroga dla każdego, kto ich dzisiaj odrzuca Pana Jezusa. Kto odrzuca to, kim Jezus jest. Że jest Królem, że siedzi na tronie. Bo ten fragment pokazuje postawę ludzi, którzy nie chcą poznać prawdy. I dzisiaj też są takie osoby, które może zadają pytania. Pytają o to, kim jest Jezus. A my mówimy. Staramy się w jakiś sposób przedstawić. Ale są osoby, którym nie zależy na dojściu do prawdy. Chcą osiągnąć coś innego. Już mają swoje zadanie. I przeskakują nad dowodami. Z kolei odpowiedzi Jezusa pokazują, że On uważał siebie za kogoś więcej niż za człowieka. Że miał boskie pochodzenie i miał boską tożsamość. Bo gdyby tak nie było, to nie byłby skazany. Nie byłoby powodu, żeby go skazać. Przesłuchanie Jezusa dowodzi tego, że podawał się za Boga. To było to, co oburzyło arcykapłana i pozostałych członków rady. A nas może utwierdzać w tym, komu wierzyliśmy, komu zaufaliśmy. Jezusowi, który siedzi po prawicy mocy Bożej.